Często wierzymy, że czas to pieniądz. Albo przynajmniej mówimy o tym tak, jakbyśmy w to wierzyli. Mówimy, że mamy czas, wydajemy czas, dajemy swój czas, zyskujemy czas, trwonimy czas, albo że czas nam się kończy. I używamy tego rodzaju wyrażeń, zwrotów, dlatego że wierzymy, że nasz czas jest cenny i że ważne jest to, jak go używamy. Wiemy, że to, w jaki sposób spędzamy swój czas, prędzej czy później wpłynie na nasze całe życie. Byłoby pięknie, gdybyśmy liczyli nasze dni, godziny i minuty tak skrupulatnie, jak liczymy swoje pieniądze. Ale problem polega na tym, że niektórzy ludzie zamiast liczyć swoje dni, godziny i minuty, spędzają dni, godziny i minuty licząc swoje pieniądze. Mierzą swój czas i swoje życie monetami i banknotami, dlatego że ich mottem staje się właśnie czas to pieniądz. A życie polega na gromadzeniu banknotów i monet. Jednak pewnego dnia, kiedy mają już ich sporo, kiedy mają już spore bogactwo, odkrywają, że zmarnowali swój czas i zmarnowali swoje życie, dlatego że stracili swoje zdrowie, stracili rodzinę, przyjaciół, więc zaczynają próbować wydawać swoje pieniądze po to, żeby odzyskać stracone zdrowie, rodzinę i przyjaciół. Dlatego, że zdali sobie sprawę, że w życiu jest coś ważniejszego niż monety i banknoty. Więc jeśli definiujemy swoje życie stwierdzeniem, że czas to pieniądz, to kiedy zabraknie ci pieniędzy, twoje życie pozbawione jest sensu. A śmierć okazuje się być ostateczną porażką, dlatego że nie możesz już więcej gromadzić, a nawet to, co udało ci się zgromadzić, musisz zostawić. Więc jeśli pieniądze nie są dobrym sposobem na zdefiniowanie sensu życia, a monety nie są dobrym sposobem na pomiar czasu, to czy istnieje lepszy sposób na zdefiniowanie naszego życia, jego sensu i tego, co jest w życiu ważne? No i jak liczyć czas, żeby się nie przeliczyć? Okazuje się, że nie to się liczy, co można policzyć, ale to, czego nie można policzyć, tak naprawdę się liczy. Bywa, że w natłoku codzienności liczymy właśnie nie na to, co trzeba, albo liczymy nie to, co trzeba. A przemijający czas bardzo wyraźnie daje nam to odczuć, że pewne rzeczy po prostu, pewnymi rzeczami się przeliczyliśmy. Że niektóre rzeczy policzyliśmy właściwie, ale niektóre kwestie zostały przez nas przeliczone. I z podobnymi dylematami zmagał się autor Psalmu 90, który będziemy dzisiaj czytać. I on już w pierwszych słowach swojej modlitwy szuka ratunku dla skończoności ludzkiego życia. I czytamy tam właśnie tak. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Mojżesz, autor tego psalmu, był człowiekiem, który przez lata szukał swojego domu. Nie znalazł go tak naprawdę ani w bogactwie, kiedy żył na dworze króla egipskiego, ani nie znalazł go w namiotach koczowniczego plemienia Midianitów. Nie dane mu też było znaleźć schronienia w ziemi, do której przez 40 lat prowadził swój lud. Dlatego, że z powodu jednego nieposłuszeństwa Bóg nie pozwolił mu do niej wejść. Paradoksalnie Mojżesz znalazł swoje miejsce na ziemi na pustyni, w obecności samego Boga, który prowadził go i prowadził naród izraelski tą pustynią właśnie przez 40 lat. I tak naprawdę dla Mojżesza dom był tam, gdzie przebywał Bóg. Jahwe, Bóg Izraela. Ten, którego imię znaczyło jestem, który jestem. Ten, który nie miał ani początku, ani końca. Ten, o którym Mojżesz mówi, że był zanim zrodził ziemię i świat. Był od wieków na wieki. I to właśnie w nim, pośród codziennej wędrówki, ciągłego narzekania swojego ludu, ciągłych walk z innymi narodami, pośród nieposłuszeństwa tych, którzy co dopiero na pustyni posmakowali, co to znaczy prawdziwie wolne życie. To właśnie w nim, w tym wiecznym Bogu, Mojżesz upatruje swoje schronienie. I mówi o nim, jesteś naszą ostoją, schronieniem z pokolenia na pokolenie. To znaczy, że ty byłeś, ty trwałeś, kiedy wszystko zmieniało się w życiu. Kiedy wszystko się zmieniało i przemijało przez całe wieki. Pewien człowiek opowiedział kiedyś historię o swoim dziadku, Janie, który własnymi rękami zbudował dom tuż przed II wojną światową. Najpiękniejszy dom w całej okolicy, w którym zamieszkał wraz ze swoją żoną i pięciorgiem dzieci. Kiedy front wojenny przesunął się na wschód, przez jego miasteczko najpierw przeszli niemieccy żołnierze, a później przejechały ruskie czołgi. Pewnej nocy bomba uderzyła w ich dom, zmieniając go w chmurę dymu. Nie było czasu, żeby wejść do środka i zabrać cokolwiek. Marzenie dziadka w jednej chwili poszło z dymem i zamieniło się w kupę gruzu. Tamtego dnia dziadek Jan postanowił, że już nigdy nie wrócą w to miejsce. Ruszyli więc w podróż w poszukiwaniu nowego schronienia. Zdobytkiem całego życia, który mieścił się w zawiniętej chuście na jego plecach. Tamten dzień zapisał się w pamięci dziadka Jana jako dzień, kiedy stracił swój ziemski dom, bo już nigdy więcej nie był właścicielem żadnego domu. Umarł w pokoiku na piętrze w domu swojego syna. Ale tamten dzień również na zawsze zmienił jego serce. Jego wnuk przypomina sobie, jak wiele razy, siedząc obok dziadka, jako dziecko śpiewał wraz z nim jego ulubiony hymn ze starego chrześcijańskiego śpiewnika. Pozwólcie, że nie będę śpiewał, tylko przeczytam. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do ciebie, tam do gwiazd. Anieli wabią mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Dziadek Jan raz na zawsze stracił swój ziemski dom, ale jeszcze tu na ziemi odnalazł swoje schronienie w ramionach wiecznego Boga, który tak naprawdę zawsze był przy nim. Nawet wtedy, gdy jego wymarzony dom, który tak długo budował, w jednej chwili stał się już tylko wspomnieniem i zmusił go do życiowej wędrówki. Dziś, 70 lat po wojnie, żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, w którym tak naprawdę nic nie jest pewne. Świat zmienia się jeszcze szybciej. Wcale nie potrzebujemy wojny, takie jak II wojna światowa, aby często musieć szukać schronienia w różnych miejscach. Bo zmiana i przemijanie już na stałe wpisały się w nasze życie. I czasami sami nie możemy nadążać za tymi zmianami, które dzieją się w nas i które dzieją się wokół nas. Dzisiaj mamy, jutro już nie. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro tam. I w takim świecie jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszym kruchym życiu, pełnym zmian, Boża wieczność jest pewną ostoją, jest pewnym fundamentem. Ale ten psalm nie jest jedynie hymnem o zachwycie człowieka nad wiecznością i nieprzemijalnością Boga. Bo Mojżesz zna życie i w swojej modlitwie woła do Boga dalej tak. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, gdyż 1000 lat w twoich oczach jest jak jeden dzień wczorajszy, już miniony, jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, jak trawa, co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór więdnie i usycha. Tak właśnie niszczy nas twój gniew, a twoja surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy twoim wzburzeniu, a lata jak westchnienie ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeśli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc twojego gniewu lub twoje uniesienie przejęty twą bojaźnią? Ten psalm pokazuje niezwykły kontrast pomiędzy wiecznością Boga a kruchością ludzkiego życia. Zachwycony Bogiem i jego wiecznym istnieniem, Mojżesz zdaje sobie również sprawę z tego, jak przy tej wieczności wygląda nasze kruche ludzkie życie. Mówi, że jest jak sen o poranku, jak trawa, co przemija, jak westchnienie. A wszystko z powodu gniewu Bożego, który ma swoje źródło w naszym ludzkim grzechu. Mówi, położyłeś przed sobą nasze winy, nasze tajemnice są jawne przed tobą. Okazuje się, że tak jak Bóg zapowiedział człowiekowi, kiedy ten wypowiedział mu posłuszeństwo w ogrodzie Eden, że w pocie czoła będzie pracował i trudził się. I tak też dzieje się po dzień dzisiejszy. Bo trud i znój to słowa, które często określają nasze życie. Choćby nie wiadomo, jak było piękne i szczęśliwe. I ten trud i znój jest właśnie często tym, co pochłania nasz czas i przysłania nam to, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Jakiś czas temu przez portale społecznościowe przewinęła się historia, która wzbudziła wiele komentarzy. Być może was też zatrzymała na chwilę i skłoniła do refleksji. Brzmiała tak. Tato, mogę cię o coś zapytać? No jasne, synu, o co chodzi? Tato, ile zarabiasz na godzinę? To nie twoja sprawa. Dlaczego zadajesz mi takie pytanie? Ciekawy byłem. Powiedz mi proszę, ile zarabiasz na godzinę? No to jak tak bardzo chcesz wiedzieć, zarabiam 50 zł. Oj, syn spuścił głowę. Tato, pożyczyłbyś mi 20? Tata się wkurzył. Jedyny powód, dlaczego mnie o to zapytałeś, to chciałeś, żebym pożyczył ci pieniądze na zakup jakiejś głupiej zabawki albo innej bezsensownej rzeczy? Idź do swojego pokoju, idź do łóżka. Zastanów się nad tym, jakim jesteś egoistą. Ja ciężko pracuję cały dzień, biorę nadgodziny, a ty zachowujesz się tak niedojrzale. Mały chłopczyk poszedł w ciszy do swojego pokoju i zamknął drzwi. Mężczyzna usiadł i myśląc o pytaniu chłopca jeszcze bardziej się zdenerwował. Jak on mógł mi zadać takie pytanie? Zaczął rozmyślać. A może miał potrzebę kupić coś ważnego, coś niezbędnego za te 20 zł. W końcu nie pyta mnie często o pieniądze. Mężczyzna poszedł do pokoju chłopca i otworzył drzwi. Śpisz, synku? Nie, tato, nie śpię. Tak sobie pomyślałem, że może byłem dla ciebie zbyt surowy. To był naprawdę ciężki dzień dla mnie i wyładowałem się na tobie o to 20 zł, o które poprosiłeś. Mały chłopiec usiadł na łóżko, uśmiechnięty. Ach, dziękuję, tato. Po czym spod poduszki wyciągnął pomaszczone banknoty. Mężczyzna, zobaczywszy, że chłopiec ma pieniądze, znowu się zdenerwował. Dlaczego chcesz pieniądze, skoro je masz? Ponieważ nie miałem wystarczająco, ale teraz już mam. Tato, mam 50 zł, teraz mogę kupić 1 godzinę twojego czasu. Proszę przyjść wcześniej jutro z pracy, chciałbym z tobą zjeść kolację. Okazuje się, że często żyjemy za szybko. Żyjemy za ciężko. Trudy naszego dnia, naszego życia sprawiają, że źle inwestujemy swój czas, bo nie mamy go ani dla siebie, ani nie mamy go dla najbliższych. Czasami możemy to naprawić, gdy syn czy córka nam to uświadomią. Gorzej, gdy zdajemy sobie z tego sprawę w obliczu śmierci. Przy szpitalnym łóżku bliskiej nam osoby albo na cmentarzu. Niewielu ludziom udało się podsumować kruchą kondycję naszego życia lepiej niż pewnemu uczniowi ze szkoły średniej z Littleton, Colorado. Po tym, jak był świadkiem strzelaniny w swojej szkole, w której zginęło 12 osób. 12 osób zginęło w tym bezsensownym akcie przemocy. Ten uczeń po tym wydarzeniu napisał niezwykły list. Oto on. Paradoks naszych czasów polega na tym, że mamy wyższe budynki, ale mniej cierpliwości. Szerokie autostrady, ale wąski światopogląd. Wydajemy więcej, ale mamy mniej. Więcej kupujemy, ale mniej się cieszymy. Mamy większe domy i mniejsze rodziny. Więcej wygody, ale mniej czasu. Więcej dyplomów, ale coraz mniej sensu. Więcej wiedzy, ale mniej rozsądku. Więcej ekspertów, ale i więcej problemów. Więcej leków, ale mniej zdrowia. Zwiększyliśmy nasze posiadanie, ale zredukowaliśmy nasze wartości. Mówimy za dużo, kochamy za mało i nienawidzimy zbyt często. Wiemy, jak zarobić na życie, ale nie potrafimy żyć. Podróżujemy na księżyc i z powrotem, ale nie umiemy przejść przez ulicę, by poznać naszych nowych sąsiadów. Podbiliśmy kosmos, a wciąż mało wiemy o nas samych. Oczyściliśmy powietrze, lecz zabrudziliśmy nasze dusze. Potrafimy rozszczepić atom, a nie umiemy rozprawić się z naszymi uprzedzeniami. Mamy wyższe zarobki i niższe morale. Stawiamy na ilość, ale oszczędzamy na jakości. To są czasy wysokich ludzi i małych charakterów, szybkich zysków i płytkich relacji. Czas pokoju na świecie i domowej przemocy. Mamy więcej wypoczynku, ale mniej zabawy, więcej jedzenia, ale mniej prawdziwej żywności. To czasy większych dochodów, ale i częstszych rozwodów, ładniejszych domów i rozbitych rodzin. Czasy, kiedy więcej można pokazać na wystawie, ale coraz mniej jest w naszych magazynach. Czasy, kiedy dzięki technologii możesz otrzymać ten list i mieć większy wpływ na rzeczywistość albo po prostu nacisnąć przycisk usuń. Pomimo niezwykłych osiągnięć technologii czy medycyny, nasze życie wciąż pozostaje kruche i skażone grzechem, który nie daje o sobie zapomnieć. A i czas trwania ludzkiego życia, jak czytamy, 70, może 80 lat, to nic w porównaniu z wiecznością, do której wszyscy zdążamy. Okazuje się, że nasze kruche życie, pełne trudu, przypomina nam właśnie o naszej grzeszności. I w tym miejscu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że ze skończoności i kruchości ludzkiego życia, warto jest wybrać drogę, którą wybrał psalmista, którą wybrał Mojżesz, który modli się dalej tak. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze. Zmiłuj się nad swoimi sługami, nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niewoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat, ich dzieci. Niech zalśni nad nami przychylność Pana naszego Boga i dzieło naszych rąk uczyń trwałym. Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk. Świadomy wiecznego istnienia Boga, z drugiej strony kruchości istnienia człowieka, Mojżesz zwraca się do tego, który jest tak naprawdę poza czasem, aby ten nauczył go mądrze liczyć przemijające dni, przemijający czas. Bo ratunku dla siebie i dla kolejnych pokoleń szuka w łasce i w miłosierdziu Boga. Bo okazuje się, że tylko one dają nam nadzieję, nam grzesznym ludziom. I są w stanie nadać naszemu kruchemu życiu sens i wartość. Świadomość tego, co uczynił dla nas Bóg i świadomość Jego wielkości nie jest tylko pocieszeniem dla nas w trudnych chwilach tutaj na ziemi, ale też są zapowiedzią tego, że najlepsze jeszcze jest przed nami, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi. Że warto żyć jest w tym świecie i cieszyć się przychylnością naszego wiecznego Boga, który jest dla nas pewną ostoją. Tylko musimy nauczyć się mądrze wykorzystywać czas, który jeszcze nam pozostał. Świadomi tego, że tak naprawdę jedyne, co po nas tutaj pozostaje, po tej stronie wieczności, to życie tych, których zostawiamy po sobie. To życie tych, w których zainwestowaliśmy swój czas. Świadomi tego, że każdy moment, który mamy, jest darem od Boga i jest cenny. Dlatego w naszym kruchym życiu mądrze jest dobrze liczyć dni, które już nigdy nie wrócą. Ekspert do spraw zarządzania czasem prowadził seminarium dla kadry kierowniczej. Ustawił na stoliku duży, przezroczysty słoik przed grupą. Następnie włożył 7 lub 8 dużych kamieni do środka, aż ten zrobił się pełny. Czy słoik jest pełny? Zapytał. Wszyscy przytaknęli. Potem wziął kamyki i napełnił słoik małymi kamykami, jeszcze sięgały do krawędzi. Czy słoik jest pełny? Tym razem już nie odpowiedzieli. Więc wziął, sięgnął po piasek, wsypał piasek do słoika. Czy słoik jest pełny? Niektórzy przytaknęli. Następnie wziął dzban wody i wlał, ponownie wypełniając ten słoik. Jaka jest z tego lekcja zarządzania czasem? Zapytał. Ręce uniosły się w górę i wszyscy zgodnie stwierdzili, nieważne jak bardzo jesteś zajęty, zawsze możesz dopasować jeszcze wiele rzeczy do swojego harmonogramu. Źle, odpowiedział. Lekcja jest taka. Jeśli nie umieścisz wielkich kamieni na początku, na pierwszym miejscu, to one nigdy się nie zmieszczą. Musisz dowiedzieć się, czy są dla ciebie te wielkie kamienie w twoim życiu. Jakie są duże kamienie w twoim życiu? Czy masz czas dla Boga? Czy dajesz czas swojemu małżeństwu, swoim dzieciom? Czy masz czas na budowanie wartościowych relacji z innymi ludźmi? Jeśli nie umieścisz tych dużych kamieni na początku, to ktoś lub coś bardzo szybko wypełnią twój słoik. Dlatego Mojżesz, który rozpoczyna ten psalm, tą swoją modlitwę od zachwytu nad nieskończonością Boga, a potem prowadzi nas przez kruchą skończoność ludzkiego ludzkiego życia, istnienia, kończy prośbą do Boga. Prosi Go o to, aby nadał trwałość dziełu naszych rąk. Bo mądrze spędzony czas, dni, to czas spędzony z Bogiem, to czas spędzony na budowaniu kolejnych relacji zakorzenionych w Bogu. Bo tylko takie przetrwają próbę życia po jednej i po drugiej stronie wieczności. Wszystko inne przeminie, a takie relacje pozostaną. Kiedyś ktoś powiedział, ludziom mówią, że czas to pieniądz, a ja wam mówię, że czas to miłość. Dlatego zróbmy więcej miejsca w swoim życiu dla innych ludzi i bądźmy hojni w dawaniu swojego czasu, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, naszych bliskich, znajomych, dla naszych przyjaciół, dla tych, którzy wciąż szukają sensu w tym kruchym, przemijającym życiu. Dla tych, którzy potrzebują relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Bo tylko Bóg nadaje wieczną trwałość naszemu życiu, które tak szybko przemija. Więc naucz się liczyć mądrze swe dni i żyj tym, co naprawdę się liczy.